On zdaje się zna moją spiżarnię równie dobrze jak ja sam, pomyślał pan Baggins, całkowicie skołowaciały. Zaczynał już podejrzewać, czy najokropniejsza przygoda nie spotka go we własnym domu. Nim zmieścił na ogromnej tacy wszystkie butelki, półmiski, noże, widelce, szklanki, talerze, łyżeczki i tak dalej, oblał się potem, dostał wypieków i stracił do reszty humor. Tam do licha z tymi krasnalami, powiedział głośno. Nie mógłby to jeden z drugim ruszyć się i pomóc trochę? I patrzcie. W drzwiach kuchni już stali Balin i Dualin, a za nimi Fili i Kili. Nim Bilbo zdążył bodaj kichnąć, chwycili tacę i kilka małych stolików, zanieśli do sali i zamienili wszystkie nakrycia. Na honorowym miejscu siedział Gandalf, a 13 krasnoludów wokół niego przy stole. Bilbo zaś na stołeczku przy kominku żuł biszkopt. Apetyt opuścił go całkowicie i usiłował robić dobrą minę, jakby wszystko, co się działo, było rzeczą najzwyklejszą w świecie, a wcale nie żadną przygodą. Krasnoludy jadły i jadły, gadały i gadały, a czas płynął. Wreszcie odsunęły krzesła od stołu, a Bilbo zerwał się, żeby pozbierać talerze i szklanki. Przypuszczam, że zechcecie wszyscy zostać na kolacji, spytał jak umiał najgrzeczniej, lecz bez nalegania. Ma się rozumieć, odparł Thorin. Po kolacji także. Nie uporamy się z naszymi sprawami do późna w noc, a przedtem musimy trochę użyć muzyki. Teraz sprzątajcie. Na to 12 krasnoludów, ale nie Thorin, bo Thorin był zbyt dostojny i został przy stole, rozmawiając z Gandalfem. Skoczyło na równe nogi i zaczęło układać nakrycia w wysokie stosy. Nie czekając na tace, ruszyli do kuchni, a każdy niósł na jednej dłoni chwiejącą się piramidę talerzy, ukoronowaną na szczycie pustą butelką. Hobbit biegł za nimi, aż piszcząc ze strachu. Błagam, uważajcie, po cóż się trudzicie, ja przecież sam chętnie. Ale krasnoludy zamiast odpowiedzieć, zaśpiewały chórem. Tłuczmy szklanki, spodki, miski, niech gospodarz żyje nasz, a choć Bilbo płaczu bliski, niechaj drzazgi lecą z flasz. Obrus wstrzępy, dzbanek mleka, o podłogę, trzask i huk, kości w koło porozwlekać, butle wina, prask o próg, buch, czerepy, w garnek śmiało, szkło na drobny tłuczmy piach, a co jeszcze pozostało, o podłogę, bęc i trach. Baczność Bilbo płaczu bliski, zaraz usłyszy. Szycie jęk, więc uwaga tam na miski, trach i prask, i bęc, i brzdęk. Oczywiście krasnoludy nic z tych okropności nie wprowadziły w czyn. Wszystko w mig zostało umyte i porządnie ustawione, a przez cały czas hobbit kręcił się po środku kuchni, usiłując podpatrzeć, co dziwni goście robią. Potem wrócili do sali i zastali tam Thorina z nogami opartymi o kratę przed kominkiem i ćmiącego fajkę. Wydmuchiwał ogromne pierścienie z dymu, a każdy z nich leciał tam, gdzie mu Thorin kazał. Kominem w górę, za stojący na parapecie kominka zegar, pod stół lub pod sufit, gdzie krążyły w kółko, ale gdziekolwiek leciały, nie mogły umknąć przed Gandalfem, który ze swej krótkiej drewnianej fajeczki pyk wypuszczał mniejsze pierścionki dymu prosto w środek Thorinowych. Potem te kółka Gandalfa zieleniały z radości, że sztuka się udała i wracały nad głowę czarodzieja. W chmurze kolorowych pierścieni dymu wyglądał naprawdę czarodziejsko. Bilbo stał jak urzeczony. Bardzo lubił kółka z dymu i zaczerwienił się na myśl, że poprzedniego ranka taki był dumny ze swoich pierścionków, które wysyłał nad pagórek. A teraz muzyka, rzekł Thorin. Przynieście instrumenty. Kili i Fili skoczyli po swoje worki i wrócili każdy ze skrzypcami. Dori, Nori i Ori wydobyli spod płaszczy flety. Bombur przyniósł z holu bęben, Bifur i Bofur także wyszli na chwilkę i zjawili się z klarnetami, które pozostawili przedtem wśród lasek w sieni. Dualin i Balin powiedzieli: przepraszam, zostawiłem swój instrument na ganku. Na co Thorin zawołał: przynieście i mój przy sposobności. Przytaszczyli więc dwie ogromne wiolonczele, większe niemal od nich samych, oraz harfę Thorina w zielonym pokrowcu. Była to piękna, złota harfa, a gdy Thorin dotknął strun, natychmiast zabrzmiała muzyka, tak niespodziana i słodka, że Bilbo zapomniał o wszystkim i wyobraźnia przeniosła go daleko, w tajemnicze krainy, nad którymi świecą dziwne księżyce, daleko za wodę, daleko od hobbickiej norki pod pagórkiem. Mrok płynął do sali przez małe okienko, otwarte w stoku pagórka. Płomienie na kominku migotały. Był kwiecień. A krasnoludy grały wciąż, grały, a cień brody Gandalfa drżał na ścianie. Ciemności wypełniły pokój, ogień zgasł, cienie zniknęły, a krasnoludy grały jeszcze. Nagle któryś zaczął śpiewać do wtóru melodii. Potem inni przyłączyli swe głosy. Niskie, przytłumione głosy krasnoludów, przyzwyczajonych z dawnych czasów do śpiewania w swoich głębokich, podziemnych siedzibach. A oto parę strofek z ich pieśni, chociaż naprawdę nie sposób wyobrazić jej sobie bez muzyki. Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom czarodziejskie wydrzeć złoto. Już krasnali działa czar, w ciszę młotów dźwięk się wdarł, tam gdzie mrok pod skałą władnie i gdzie dziwy drzemią na dnie. Dawnych elfów możny ród złota tu zgromadził w bród i w podziemnych kuźniach młotem z kruszcu miecze kował złote. Na srebrzystych nitek pas nizał błyski lśniących gwiazd, w złotych koron zaś obręcze księżycowe wplatał tęcze. Ponad gór omglony szczyt, lećmy za nim, wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom zapomniane wydrzeć złoto. Złote harfy leżą wiek, gdzie nie kopał żaden człek, a w nich pieśni drzemie mnogo, niesłyszanych przez nikogo. Nagle sosen słychać szum, wichrów nocą zawył tłum i czerwonym żywym ogniem drzewa płoną jak pochodnie. Gdzieś w dolinie bije dzwon, ludzie patrzą z wszystkich stron, a gniew smoka ciska gromy na struchlałe, kruche domy. Dymią góry w blasku gwiazd, dla krasnali przyszedł czas. Po pagórkach, po urwiskach, w księżycowych biegną błyskach. Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, żeby wydrzeć lochom, grotom nasze harfy, nasze złoto. Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy, które powstają dzięki pracy rąk, zręczności i czarom. Namiętna i zazdrosna miłość, najgorętsza pożądliwość serc krasnoludzkich. Coś z dziedzictwa Tuków ocknęło się w hobbicie. Zapragnął ruszyć w świat, zobaczyć wysokie góry, usłyszeć szum sosen i potoków, zbadać głębie jaskin, miecz nosić u boku zamiast laski. Wyjrzał przez okno. Na ciemnym niebie ponad drzewami świeciły gwiazdy. Pomyślał o klejnotach krasnoludów, błyszczących w mroku podziemi. Nagle z lasu, za wodą, wystrzelił w górę płomień. Ktoś pewnie rozpalił ognisko. I hobbitowi wydało się, że to zbójeckie smoki spadły na jego spokojny pagórek i chcą wszystko puścić z dymem. Wzdrygnął się i bardzo szybko stał się znów zwykłym panem Bagginsem z Back End pod pagórkiem. Wstał, drżąc cały. Pół jego duszy mówiło mu, że trzeba niby to iść po lampę, a naprawdę ukryć się w piwnicy za beczkami piwa i nie wyłazić stamtąd, póki ostatni krasnolud nie opuści jego domu. Nagle spostrzegł, że muzyka i śpiew ucichły i że wszyscy goście patrzą na niego błyszczącymi w ciemności oczyma. — Dokąd się wybierasz? — spytał Thorin takim tonem, jakby zgadywał, co się dzieje w obu połowach duszy hobbita. — Czy nie przydałoby się trochę światła? — odparł Bilbo, usiłując się usprawiedliwić. — Lubimy ciemności — oznajmiły chórem krasnoludy. — Ciemne sprawy najlepiej załatwiać po ciemku. Jeszcze mamy kilka godzin do świtu. Oczywiście, rzekł Bilbo i usiadł z takim pośpiechem, że zamiast na stołek trafił na brzeg kominka. Narobił przy tym straszliwego hałasu, zrzucając pogrzebacz oraz szufelkę. — Cisza! — zawołał Gandalf. — Thorin ma głos. Thorin zaczął w te słowa. — Szanowny Gandalfie, szanowne krasnoludy, Szanowny panie Baggins. Zebraliśmy się tutaj dziś w domu naszego przyjaciela i współspiskowca, tego oto znakomitego i zuchwałego hobbita. Oby włos nawet nie spadł z jego nogi. Cześć jego świetnemu winu i piwu. Mówca przerwał z braku tchu oraz dlatego, że czekał na jakąś grzeczną uwagę ze strony gospodarza, lecz wszystkie komplementy padły w próżnię. Nieszczęsny Bilbo Baggins daremnie poruszał wargami, żeby zaprotestować przeciw nazywaniu go zuchwałym hobbitem, a co gorsza, spiskowcem. Tak skołowaciał, że nie mógł wydobyć z gardła żadnego dźwięku. Thorin więc ciągnął dalej. Zebraliśmy się, żeby omówić nasze zamiary, sposoby ich urzeczywistnienia, środki, politykę i taktykę. Wkrótce, nim dzień zaświta, wyruszymy w daleką drogę, na wyprawę, z której, kto wie, może wielu z nas, może nawet nikt, no z wyjątkiem naszego przyjaciela i doradcy mądrego czarodzieja Gandalfa, żywy nie wróci. Chwila to uroczysta. Cel, jak sądzę, znają wszyscy. Lecz dla szanownego pana Bagginsa i może dla najmłodszych krasnoludów, nie pomylę się chyba, jeśli wymienię na przykład imiona dwóch, Fili i Kili, warto pokrótce wyjaśnić aktualną sytuację. Takim stylem przemawiał Thorin. Był bardzo dostojnym krasnoludem. Gdyby mu pozwolono, mówiłby pewnie aż do utraty tchu w ten sam sposób, to znaczy tak, że nikt nie usłyszałby od niego nic, czego by już od dawna sam nie wiedział. Lecz przerwano mu brutalnie. Biedny Bilbo nie mógł tego dłużej wytrzymać. Przy słowach, kto wie, może nikt z nas żywy nie wróci, Bilbo poczuł, że z jego żołądka podnosi się w górę aż do gardła okropny krzyk, który też zaraz wyrwał mu się z ust, niby gwizd lokomotywy wyjeżdżającej z tunelu. Gandalf zapalił niebieskie światełko na końcu swojej czarnoksięskiej różdżki i w tym magicznym blasku wszyscy ujrzeli, że biedny mały hobbit klęczy na dywanie przed kominkiem i dygoce jak galareta. Wtedy Bilbo padł plackiem, wykrzykując raz po raz: Piorun mnie trafił! Piorun mnie trafił!